Konsekrowani na fali. Nieformalne rozmowy o życiu zakonnym.
Piętnaście minut po godzinie 11:00, audycja Konsekrowani na fali, a w studiu siostry Serafitki dziś, czyli tak dokładnie to pełna nazwa zgromadzenia, jak brzmi?
Córki Matki Bożej Bolesnej.
Córki Matki Bożej Bolesnej, siostry Serafitki z Rzeszowa, pracujące w Rzeszowie, dokładnie prowadzące przedszkole sióstr Serafitek, ale także siostry mają tutaj dom zakonny.
Tak, mamy dom zakonny przy ulicy Łukasiewicza, tam też mieści się przedszkole. To jest taka bardzo duża wspólnota, jest około 30 sióstr w naszym domu. Jest też to dom prowincjalny, gdzie mieści się zarząd naszej prowincji, więc jakby takie centrum dowodzenia.
Czyli tak poważnie. W studiu reprezentantki sióstr Serafitek, siostra Wianeja i siostra Eligia.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie mogę nie zapytać o te imiona na początek. Skąd pomysł na takie imiona?
Siostra zacznie.
Znaczy, przyszliśmy do postulatu zaraz na samym początku. Nasza mistrzyni mówi, musicie sobie wybrać jakieś imię, bo pójdziecie do nowicjatu i już będziecie mieć nowe imię. Więc szukałyśmy leksykon świętych. Taka siostra, taka, może taka, a może taka. No i mistrzyni pomagała wybrać. Zachwyciłam się moim patronem, proboszczem z Ars. Może dlatego, tak z perspektywy czasu, nie? Jego ogromna miłość do Eucharystii. Ona mi cały czas towarzyszyła i myślę, że to taki był taki moment takiej decyzji, że jednak to będzie Wianeja, bo będę też chciała naśladować go między innymi w tym, że będę blisko Jezusa Eucharystycznego.
Czyli taki żeński odpowiednik.
Tak.
A siostra Eligia z tym E na początku?
Tak. To jest bardzo wyjątkowa postać, szczególnie dla nas sióstr Serafitek, bo była siostra Eligia Leopoldyna Stawecka, która przed wstąpieniem do zgromadzenia sióstr Serafitek walczyła o niepodległość Polski. Była żołnierzem, walczyła w wielu kluczowych bitwach, była odznaczona Krzyżem Walecznych, w stopniu porucznika i właśnie dla mnie jest to taki wzór przede wszystkim miłości do ojczyzny ogromnej, bo ona była niesamowicie, że tak powiem, zasłużona w tej bitwie o ojczyznę, ale wszystko przewartościowuje. I zwycięża miłość do Chrystusa, porzuca cały ten świat i też jak się wczytuję w jej myśli, bo to mnie bardzo urzekło, poznałam właśnie też ją w postulacie i towarzyszy mi naprawdę przez całe życie. I jak wczytuję się, bo wydaje się, że to jest żołnierz, że to jest twarda, harda kobieta, wie co chce i taka jest. Ale jeżeli wczytujemy się w jej wiersze, jeżeli ona nam odkrywa skrawek swojej duszy. To jest niesamowicie piękna, wrażliwa, nawet bym powiedziała romantyczna czasami w swoich myślach osoba. Bardzo ma piękne modlitwy i te modlitwy mi bardzo, naprawdę myślę, że tak fizycznie i namacalnie towarzyszyły w moim życiu, szczególnie w tych takich trudnych chwilach, myślę.
Więc... Czy siostra też taka jest? Siostra się nie pochwali, ale siostra Wianeja pewnie może tutaj
pracujemy ze sobą ze ścianą.
Coś w tym jest. Ja jeszcze oczywiście na początek nie dodałam, że oczywiście, jak to w tej audycji bywa, siostry przyniosły z sobą ciasto, więc my już tutaj zajadamy zakonne ciasto i no właśnie, co to za ciasto?
No tak ustaliłyśmy wersję, że to będzie serafiński przysmak.
No proszę, serafiński
to jest naprawdę pyszne.
Owiany tajemnicą.
Ale rozszyfrujemy w trakcie, bo już tutaj staramy się rozebrać na części pierwsze to ciasto. Wiemy na pewno, że jest kokos, ale myślę, że pod koniec audycji już będziemy wiedzieć, z jakich składników się tutaj składa. A skoro siostry tego nie wiedzą, to od razu zapytam, siostry tego nie upiekły.
No niestety.
No niestety.
Nie piekłyśmy.
Ale za to pozdrawiamy siostrę Olgę i siostry, które nas wspomagają w kuchni. Bardzo im dziękujemy, bo nie tylko przy tej okazji, ale myślę, że w takim codziennym życiu są dla nas podtrzymujące i ratujące życie.
Czyli ta kuchnia zakonna to nie jest domena sióstr, tak?
No niestety. Siostra
od czasu do czasu próbujemy pomagać. Znaczy pomagamy. I wspieramy je w tych czynnościach, ale na pewno szefowe są szefowe, a my tak naprawdę robimy to, co nam każą.
A jak się zostaje taką szefową kuchni zakonnej?
To trzeba mieć to coś w sobie.
Pewne umiejętności oczywiście musi mieć, nie?
No tak. Też wydaje mi się, że jakby też przełożeni patrząc na nas, to też widzą pewne predyspozycje.
Dbają o to, by reszta sióstr przeżyła po prostu, tak?
Myślę, że tak, bo no, każdy z nas wie, że to jest takie serce czasami domu, że to musi dobrze funkcjonować i z drugiej strony my, jak idziemy do innych obowiązków, jest to takie bardzo ważne, że można mieć z tyłu głowy taką myśl, że jest ktoś, kto właśnie w taki sposób wspiera, a ktoś inny może właśnie korzystać z tego i udzielać się w zupełnie inny sposób.
To z kuchni przechodzimy do tej duchowości franciszkańskiej, o której wspomniałyśmy na początku. My oczywiście cały czas pijemy kawę, jemy ciasto, więc będzie słychać te stukania łyżeczek, kubków i tak dalej. Proszę się nie dziwić. Duchowość franciszkańska, czyli wnioskuję, że siostry serafitki to siostry bardzo radosne.
No. I tak nas postrzegają.
Tak, i mi się wydaje, że na razie już też widać tą radość, ale ja osobiście tak bardzo... Rok temu miałam taki przywilej być w Asyżu na moim studium dziesięciolecia i też jakby też zaczęłam dostrzegać świętego Franciszka i też naszą duchowość jakby nie tylko od tej radości i prostoty. Święty Franciszek to też był właśnie kontemplatykiem na przykład. Był zakochany i w Matce Bożej, i w krzyżu, był pasyjny, bardzo kochał Kościół. I wydaje mi się, że każda z nas, jakby patrząc na to, do jakiego zgromadzenia pójść, to właśnie patrzyła na ten biały franciszkański pasek, na ten brązowy habit, na tą prostotę, na tą radość i później jak się poznaje Franciszka, to on pociąga głębiej i głębiej.
Siostra wybrała to zgromadzenie właśnie ze względu na ten wspomniany strój, pasek, bo siostry serafitki mają bardzo ładny strój.
Tak, wydaje mi się.
Wszystkie siostry mają taki ładny.
Myślę, że piękno wynika też z prostoty. On jest po prostu z góry na dół taki sam.
Generalnie nasz habit jest uszyty na kształt krzyża, tałki takiej franciszkańskiej. Więc jak rozłożymy
to
ręce...
To szerokie rękawy, tak?
Jak rozłożymy ręce i odepniemy pasek, który nas trochę też tak związuje, to rzeczywiście nasz habit przypomina krzyż. I też jest takie właśnie bardzo piękne.
Zawsze siostry miały taki strój, nie zmieniają siostry tych habitów na inny kolor, bo były tutaj w studiu siostry prezentki, które zmieniają sobie lato, zima, tak trochę modnie.
Nie, my chodzimy cały czas w brązie.
Nawet na misjach?
Nie, na misjach nie. Mają troszeczkę inne kolory, ale w Polsce serafitki są znane z brązowego koloru. Ale teraz tak przypomniała mi się rozmowa ostatnio z jedną z mamą z naszego przedszkola. Patrzyła na Matkę Bożą Bolesną w naszej kaplicy i patrzyła na Franciszka i mówi: siostro, jak wy to łączycie? Jak wy łączycie Matkę Bożą Bolesną i świętego Franciszka, który tak naprawdę znany jest ludziom w świecie jako ktoś bardzo radosny, zadowolony z życia? Ja mówię, wie pani co, to no jest, wszystko jest prawdą, ale żeby właściwie od samego początku, jak przyszłam do klasztoru, to zawsze był gdzieś z tyłu głowy, był ten Franciszek radosny, ale nastawili już na samym początku, że jest ziarno, które musi obumrzeć. I żeby można było zmartwychwstać, to jednak musimy przejść przez pasję. I stąd Matka Boża Bolesna nam towarzyszy właśnie w tym przechodzeniu i w takim odkrywaniu nadziei, że po grobie jest zmartwychwstanie.
I ta pieta, która też siostrom towarzyszy.
Jest cudowna. Kto był w Rzymie i widział Matkę Bożą Bolesną, właśnie tą pietę taką żywą, bo dla mnie ona była, jak zobaczyłam ją, to naprawdę jak żywa. Wtedy tak pierwszy raz tak głęboko podziękowałam Matce Bożej, że mnie właśnie do tego zgromadzenia przyjęła, bo to było, myślę, że to było też jej dzieło, żeby być w zgromadzeniu i iść do Jezusa właśnie przez nią, przez jej ręce, przez różaniec.
O tym powołaniu sióstr do zgromadzenia sióstr serafitek porozmawiamy za kilka minut. Wracamy. My w międzyczasie oczywiście będziemy jeść ciasto przygotowane przez siostry serafitki. Dodam, pyszne.
Bardzo.
Ten raz czuję wreszcie.
Skonsekrowani na fali. Nieformalne rozmowy o życiu zakonnym.
I tych nieformalnych rozmów także w przerwie nie brakowało. Kilka minut temu powiedziałam, że porozmawiamy o powołaniu, więc tutaj rozgorzała dyskusja. Siostry opowiadają, jak to się stało, że zostały serafitkami, dlaczego właśnie takie zgromadzenie wybrały. To tak króciutko, dlaczego powołani, dlaczego siostry serafitki?
Ja nie wiem, dlaczego powołanie. To trzeba Pana Boga pytać. Ja na pewno dostrzegam to tak, że w pewnym momencie najpierw przyszła kwestia takiego mojego osobistego nawrócenia. Właśnie a propos pielgrzymki, była najpierw pielgrzymka zamojsko-lubaczowska, później Pan Bóg postawił na mojej drodze oazę i w pewnym momencie właśnie jak zaczęło się pogłębiać to moje życie, pojawiła się myśl, że może jednak to życie zakonne. Jednak jako właśnie młoda osoba to byłam taka dosyć energiczna i mało kto się w ogóle spodziewał tej decyzji. Długo się z nią nosiłam i nawet pamiętam, jak na Kalwarii Płacławskiej powiedziałam jednej siostrze, że jednak się zdecydowałam, to z wrażenia już usiadła.
Ile dawali siostrze czasu?
Jeszcze raz. Aha, tato pamiętam, do mnie zadzwonił, bo w ogóle tato jakoś początkowo nie chciał, był bardzo nawet zły, powiedział, nawet w pewien sposób uciekałam nawet z domu, bo się wyprowadziłam i tacie powiedziałam przez płot w pracy, że idę do zakonu. To tylko się zapytał, czy kontemplacyjny, czy mnie jeszcze zobaczy. Dzwonił do mnie i mówi tak, pamiętaj, możesz wrócić. Ja mówię, dziękuję, ale jeszcze nie. No myślę, że niedużo, ale później jak już byłam i po ślubach i też miałam takie swoje koleje życiowe, to dla mnie takie bardzo ważne było, że po latach tato przyszedł i powiedział, widzę, że jesteś szczęśliwa i bądź, jakby już przestał mi mówić, że mogę wrócić. Ale dla taty to było bardzo trudne, bo jestem najmłodszą jego córką, miał względem mnie jakieś swoje plany. Ale to było dla mnie takie chyba bardzo ważne, jak już powiedział, że widzę, że jesteś szczęśliwa. I naprawdę to, jak Pan Bóg prowadzi, to wydaje mi się, że nikt nie ma z nas takiej fantazji. Pamiętam, że zawsze jak się zastanawiałam, walczyłam ze sobą, modliłam się, pamiętam jak rozmawiałam z moim proboszczem, księdzem Eugeniuszem Derdziukiem i ja mu mówię, no ale jak to tam w Ewangelii pisze, że nie wyście mnie wybrali, a to może ja wybieram, a może Pan Bóg mnie nie wybiera, skąd ja mam wiedzieć, że On ma wybierać. Jednak po tych prawie 20 latach, od kiedy podjęłam tą decyzję lub zaczęłam myśleć o tym, mogę powiedzieć, że to naprawdę Pan Bóg wybiera. Dlaczego? Nie wiem.
A siostra dlaczego wybrała zgromadzenie serafitek?
Spotkałam siostrę Honorię na pielgrzymce na Górze Przeprośnej. Przyglądałam się jej bardzo mocno w sumie przez cały czas pielgrzymowania i pomyślałam, że byłoby chyba cudownie być siostrą. I taka świadomość, że wszyscy będą mówić do mnie siostro. To było coś niesamowitego. Jak wyszliśmy z nowicjatu w habicie, wtedy ktoś mówi, szczęść Boże, siostro. Pomyślałam sobie wtedy, to jest cudowne, być siostrą wszystkich ludzi. I Honoria już nie żyje, świętej pamięci już nas tam gdzieś słyszy z góry. I ona tak powolutku mnie prowadziła, a potem już furta, 100 lat.
Skoro wspomniałaś, siostra, o tej furcie, to powróćmy pamięcią do tych pierwszych dni za furtą klasztorną. Pewnie bardzo wiele osób jest ciekawych, jak to wygląda, jak się zmienia ten krajobraz życiowy po przekroczeniu tej furty klasztornej. Wiele osób tej furty nigdy nie przekroczyło, nie wie, jak wygląda zakon, dom zakonny od wewnątrz.
No to ja mam tylko dwa takie może trochę śmieszne przykłady. Pamiętam, jak już zaczęłam myśleć, rozmawiać, pamiętam wtedy z jedną siostrą korespondowałam i ona mówi, no to jedź na te rekolekcje do serafitek, Przemyślu, na Rejmonta, to był jeszcze nasz taki stary dom. I pamiętam, no to przyjechałam z Tomaszowa, wysiadłam na dworcu, w ogóle nie wiem, gdzie iść. Jeszcze wtedy GPS-ów nie było, a to blisko. Nie było wtedy GPS-ów. No i pamiętam, zima, to był luty. Idę, no i tak to było takie śmieszne, bo przecież kto mnie w Przemyślu zna, ale doszłam w końcu na to miejsce, patrzę, taki święty Franciszek, rozłożone ramiona, tablica siostry serafitki i
to tu.
I ja sobie myślę, o matko, co ja tu robię? I tak, obejrzałam się w lewo, w prawo, widzę, ludzie idą, więc poszłam, udawałam, że ja
nogi.
Sobie myślałam, żeby nikt nie pomyślał, że ja do klasztoru idę. A później sobie myślę, Boże, przecież tam mnie nikt nie zna. No ale tak się pokręciłam, aż w końcu nikogo nie było, to wtedy zadzwoniłam. To były takie rekolekcje i pamiętam je bardzo, bardzo pierwszy raz weszłam. Właśnie kaplica, taka mała, przytulna, krzyż w głównym, centralnym miejscu, Matka Boża Bolesna, to są taki charakterystyczny rys naszych kaplic. Pamiętam siostrę Barbarę, która coś tam robiła, krzątała się, starsze siostry. Ale właśnie już tak, jak już przyszłam do zgromadzenia, to właśnie pierwsze, co to mi się... wywaliłam korki w całym domu, bo zawsze się śmiałam się, że jestem taką techniczną rączką, więc siostra mówi, wymień żarówkę i wywaliłam korki w całym domu. Ale taki dla mnie przede wszystkim obraz niesamowicie taka domowa atmosfera. Były siostry młode, które gdzieś tam biegały po katechezie, były siostry starsze. Pamiętam świętej pamięci siostra Halina, która nas było wtedy 8 i myśmy szły i ona zawsze do nas mówiła, czołem banda. Zawsze było jakieś pozdrowienie, gdzieś tam były drzwi zamknięte, to pukałyśmy do jej pokoiczku, ona nam zawsze już idę wam otworzę. Zawsze była takie... Pomimo tego, że była ogromna różnica pokoleniowa, to po prostu czułyśmy się jak w rodzinie i wydaje mi się, że to jest takim, no, takim bardzo fajnym wspomnieniem, takim dobrym.
Cudownie. Jak tak słucham siostry ciebie, sobie myślę, Boże, im młodsze siostry, tym dostrzegam u nich taką większą świadomość w wyborze. Ja takiej świadomości w ogóle nie miałam. Po prostu wiedziałam, że coś muszę zmienić w swoim życiu. Decyzja przyszła 1 maja o późnych godzinach wieczornych, bardzo późnych. Stałam na podwórku z jedną osobą i mówię, idę do klasztoru.
Szok.
Ty do klasztoru? Ty? Ja mówię, no właśnie ja chyba muszę iść, bo tak coś mnie od środka woła, nie potrafiłam jeszcze... jakoś nie umiałam tego sprecyzować, co to jest, to teraz już wiem. Ogromnie zwlekałam, bo to był taki długi czas, żeby jednak już powiedzieć, że idę. To było tak trudne, bardzo.
A później była furta klasztorna, też w Przemyślu?
Tak.
Też
tak,
w Przemyślu.
Bo do chyba 2009 roku nasz postulat i nasza formacja odbywała się w Przemyślu na Rejmonta. A gdy się, chyba w 2000, to był 14, przeniosłyśmy w ogóle zarząd prowincjalny do Rzeszowa, bo do tego 2014 roku był zarząd prowincjalny.
I tego domu w Przemyślu już nie ma?
Jest, teraz jesteśmy po takim, może to remont to jest za małe słowo, bo tamten dom, tamten dom niestety już nie nadawał się do zamieszkania. Musiałyśmy go zburzyć, w tym momencie jest wybudowany nowy, taki dom, który jest z myślą o starszych siostrach przede wszystkim.
Więc ale
jest...
duch pozostał.
Tego
jak
miejsca.
Się tam właśnie, jak się idzie, wchodzi się już na tą ulicę Rejmonta, myślę, że wszystkie, które przyszłyśmy właśnie postulat w tym miejscu, wracają wszystkie myśli, cudowne chwile w postulatu.
W ogóle też piękne miasto, Przemyśl, zawsze każdemu się kojarzy właśnie i ten krzyż na górze, katedra, Balicki, no tam jest bardzo dużo
takich symboli, prawda?
Tak.
Siostry już w zgromadzeniu są dobrych kilka lat, pracują, posługują, a w Rzeszowie to ktoś by powiedział, że siostry się bawią w przedszkolu, tak?
Tak, znaczy bardzo dobrze się bawimy.
Dzieci mówią tak, słuchajcie, gdzie, pyta się siostra, gdzie siostra pracuje? Ja mówię, w przedszkolu. W przedszkolu? To w przedszkolu się bawimy. A pracuje siostra gdzie? Ja mówię, właśnie tutaj w przedszkolu. Nie mogły pojąć, jak to można pracować i bawić się, nie? No i jeszcze zarabiać.
Czasami też pytają, gdzie mieszkam. Ja mówię, też w przedszkolu.
No właśnie, bo ile razy zapytam siostry, gdzie mieszkają, to siostry mówią, albo w szkole, a siostry teraz mieszkają w przedszkolu.
Tak, znaczy na przedszkolu.
Na
przedszkolem. Czasami się śmieję, że idąc do pracy, to dobrze by było wyjść, zrobić ze 3 okrążenia i przyjść głównym wejściem, a nie od tyłu. Ale tak, mamy taką specyfikę, że w naszym domu, w którym mieszkamy, prowadzimy też przedszkole.
To przedszkole też jest wpisane w tą działalność związaną z charyzmatem?
Tak, opiekujemy się od samego początku dziećmi. Opiekujemy się też ludźmi starszymi. Siostry pracują, posługują w szpitalach jako pielęgniarki, w DPS-ach też jako pielęgniarki, w domach opieki.
Nasza matka założycielka, jak zakładała zgromadzenie, to było właśnie w zaborze rosyjskim i później pod wpływem właśnie jednej siostry, Katarzyny Chabacińskiej, przeniosła działalność swoją do Galicji, do Hałcnowa dokładnie, to jest teraz Bielsko-Biała. I właśnie są takie zapiski sióstr, bo wcześniej się matka sama osobiście zaczęła opiekować starszymi osobami, starszymi paniami. Są świadectwa, gdzie ona właśnie je przyjęła na swoją opiekę, zarabiała, utrzymywała, leczyła tak jak umiała, ale właśnie gdy przyjechała do Galicji, zobaczyła bardzo dużo sierot, bo ta specyfika tamtego terenu właśnie była taka, że było bardzo dużo dzieci porzuconych, zagubionych, zaniedbanych i właśnie matka miała taki geniusz Boży w sobie, że po prostu tam, gdzie widziała potrzebę, gdzie Pan Bóg ją stawia, tak potrafiła odpowiedzieć na potrzeby tego miejsca. I właśnie zakłada sierocińce, ochronki i po prostu my w tym momencie w formie przedszkoli kontynuujemy to jej dzieło, widząc właśnie dzisiaj potrzeba zaopiekowania się tymi najmłodszymi.
Zanim jeszcze o tych najmłodszych, to wrócę do tej właśnie pierwotnej formy, do opieki nad osobami starszymi. Są w zgromadzeniu siostry pielęgniarki, lekarze?
Lekarzy nie mamy, mamy siostry pielęgniarki. Pielęgniarki, opiekunki, rehabilitantki.
Więcej tego przedszkola, czy więcej właśnie tych placówek takich związanych z opieką nad osobami starszymi?
Mi się osobiście wydaje, że to zależy od części Polski, bo mamy trzy prowincje w Polsce. Rzeszowską, Poznańską i Oświęcimską. I na przykład siostry w Poznaniu prowadzą dom dziecka, na przykład mają OREF, ale dla dzieci. Siostry na przykład w Oświęcimiu mają w Białce Tatrzańskiej dom pomocy dla chłopców, ale w Oświęcimiu mają ZOL, więc jakby te prowincje bardziej są troszkę takie medyczne, aczkolwiek Oświęcim jeszcze ma też przedszkola. Tak, a my tutaj mamy głównie przedszkola, ale też są w naszej prowincji siostry, które pracują, na przykład tutaj w Rzeszowie jest siostra Margareta, która pracuje w Rorę na Lwowskiej, w Domu Pomocy Społecznej, są dwie siostry, które pracują, jest siostra, która w przychodni pracuje jako pielęgniarka, także taki szeroki wachlarz.
Czyli wybierając zgromadzenie, można też realizować takie swoje pasje. O tych pasjach jeszcze porozmawiamy, takich niekoniecznie związanych ze zgromadzeniem, ale właśnie między innymi z wypoczynkiem, ale to nieco później. Jeszcze zostańmy przy tym przedszkolu. Przedszkolaki to taka wdzięczna praca, prawda?
Kto pracuje, to myślę, że potwierdzi to, że bycie z dzieckiem to jest wspaniały, cudowny czas, kiedy patrzymy, jak one wzrastają w różnych obszarach. My patrzymy na rozwój fizyczny, rozwój emocjonalny, społeczny, intelektualny, ale my jako siostry też zwracamy uwagę na to, żeby je kształtować też, kształtować w nich takiego ducha chrześcijanina. One są bardzo otwarte na sprawy Boże i wykorzystujemy też tą ich taki potencjał do tego, żeby uczyć ich od samego początku bycia blisko Pana Boga. I też chcemy, żeby rodzice nam w tym wspierali, a my wspieramy też i rodziców.
Jakie pytania mają przedszkolaki? Mówię tutaj o zgromadzeniu, o pytania dotyczące właśnie sióstr zakonnych. Czy dziwi je, że na przykład właśnie to siostry się nimi opiekują w przedszkolu?
Dla nich jest to norma. One jak idą do pierwszej klasy, to często na samym początku wchodzą do klasy, mówią szczęść Boże. I dobrze jest, jak nauczyciele w pierwszych klasach, wiedząc, że to są dzieci wychowywane w przedszkolu katolickim, odpowiadają szczęść Boże. Ale różnie bywa. Ale dzieci kochają nas jako nauczycielki i wydaje im się, że wszędzie tak jest. Dziwią się, jak się pokazuje im zdjęcia z innych przedszkoli, że tam są tylko panie, bo u nas też są też i panie. Mamy siostry, ale też i są panie nauczycielki, które no, w sumie razem wspieramy dzieci w ich rozwoju. Więcej jest pań.
Tak, ale ja też może z takiej mojej perspektywy, bo nie pracuję bezpośrednio z dziećmi, chociaż pracuję w przedszkolu, Ale to jest niesamowite, jaką one mają ufność. Do którejkolwiek grupy bym nie wyszła. Nie ma dziecka, które by nie zaczepiło, które by się gdzieś tam nie wtuliło, które by za habit nie pociągnęło.
A czy mówią, ja też będę siostrą zakonną?
Nie,
jeszcze nie.
Ja miałam takie dziecko, miałam na terapii i dziewczynka tak patrzy na mnie i mówi, ty wiesz, kim będę, jak urosnę? Ja mówię, nie wiem, pewnie lekarzem jak tato. Nie, będę siostrą. Zaskoczyłam cię? Ja mówię, bardzo, ale wiesz, że będę serafitką. Ja mówię, cudownie. Więc czekamy, urośnie, będziemy mieć nowe powołania.
Będą nowe powołania. Pasje. Czy można swoje pasje realizować w życiu zakonnym? Bo pewnie też bardzo wiele młodych dziewcząt boi się, że no pewnie może wybrałabym ten zakon, może poszłabym właśnie do zgromadzenia, ale tutaj tyle ciekawych rzeczy, nie wiem, chodzę po górach, maluję, nie wiem, co jeszcze można robić. Czy to wszystko można robić w zakonie?
Znaczy nie wiem, czy wszystko, bo jeżeli ktoś skacze na bungee albo lata, to mogłoby być trudne w habicie, ale wydaje mi się, że wiele pasji można realizować. Są siostry, które grają na instrumenta, które malują obrazy. Są też siostry, które ikony na przykład piszą. Tak jak mówię, szeroko powiedzmy o naszym zgromadzeniu. Ja osobiście uwielbiam góry. Przez kilka lat nie mogłam chodzić ze względu właśnie na operację kolana. Teraz od niedawna wracam, więc po prostu zachwycam się każdym krokiem. Dla mnie w ogóle góry są takie oczyszczające i umysł, i duszę. Ja się tam zmagam ze sobą fizycznie i też chyba psychicznie też, duchowo, ale z drugiej strony jest dla mnie osobiście takie poczucie niesamowitej bliskości Pana Boga, wtedy, gdy wchodzę, powiedzmy, na ten szczyt zamierzony, gdy mogę sobie rozglądać się, patrzeć na to piękno tego świata, ale to czasami daje mi to takie poczucie perspektywy, że jednak te problemy, te czasami różne sytuacje, to takie są malutkie, jak sobie mamy taką perspektywę chyba też Pana Boga, bo Pan Bóg tak patrzy też na nas. I wydaje mi się, że jeżeli są, powiedzmy, takie pasje, które jesteśmy w stanie w habicie, tak, jesteśmy w stanie w habicie, to jak najbardziej. Też zgromadzenie się jakby zmienia, też...
No świat się zmienia.
I świat się zmienia i też właśnie widać, że...
że te potrzeby są dostrzegane.
Tak, i chodzi o to, żeby dla prawidłowego rozwoju i duchowego, fizycznego i psychicznego też potrzeba realizować właśnie
swoje pasje. Nie zatrzymuje się na tym etapie, kiedy zostało stworzone, tylko idzie z duchem
dobrze,
czasu.
Dobrze, że nas nie widzą na przykład, jak kibicujemy sportowcom, nie?
Tak, siostra jak uwielbia siatkówkę, tenis.
Teraz piłka nożna gdzieś zeszła na drugi plan, bo chłopcy
tak grają. Wygraliśmy ostatnio 5-1.
Nie wiem, ale nie patrzę, bo to za duże napięcie. Gdzieś nie,
te siostry mają blisko do sióstr karmelitanek, tak? Nie, troszkę dalej.
Nie, nie.
No, samochodem nie jest daleko.
Na Wilkowej jest.
No, można by jakiś mecz rozegrać na przykład w ich ogrodzie.
Gramy z dziećmi.
One wychodzić nie mogą. Siostry serafitki dziś opowiadają o sobie, o swoim życiu zakonnym. Łatwo zachęcić dziś młodych ludzi do wybrania takiego życia?
Znaczy, wydaje mi się, że...
Dużo ludzi pyta. Młodzi pytają. Ale jest, wydaje mi się, że bardzo trudno postawić tą kropkę nad i. I jednak zdecydować, idę. Idę i będę trwać. No jest teraz problem z takim, taką odpowiedzialnością za wybór. Widać to w małżeństwach. Nie wiem, czy to widać w życiu zakonnym, ale...
Też mi się...
Ale jest, właśnie jest taka trudność, nie, żeby zrobić ten krok i idę, bo Jezus mnie woła.
Ale też wydaje mi się, że dużym polem jest na początek przede wszystkim dawanie świadectwa i dawanie ludziom Pana Boga, bo właśnie któryś ksiądz u nas mówił, że dzisiaj potrzeba tak naprawdę w pracy z młodzieżą mówienia o takich podstawowych rzeczach. Ale z drugiej strony jest ogromna potrzeba i głód Pana Boga, więc to jest chyba takie pierwsze, a ja przynajmniej tak tego doświadczyłam w swoim życiu, bo nie byłam, powiedzmy, całe życie taką pobożną niewiastą. W pewnym momencie Pan Bóg mnie dotknął, spotkałam ludzi, którzy mnie do Pana Boga przyprowadzili i to jest jakby konsekwencją. Tak samo właśnie wydaje mi się, że jeżeli jest kwestia relacji z Panem Bogiem i na przykład śluby, które składamy, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, to nie jest jakiś, nie wiem, pewnie jest trud, ale to jest, bym nazwała to konsekwencją, bo jeżeli decyduje się na małżeństwo i później życie z tą daną osobą, to jest kwestia, kolejne wybory, to jest kwestia konsekwencji. Tak samo tutaj życie, wybranie życia konsekrowanego, to jest jakby kolejny krok, krok dalej, krok głębiej, krok, który pociąga przede wszystkim miłość do Pana Boga.
I o tym świadczy też ta obrączka na palcu, tak. Bo pewnie też nie wszyscy wiedzą, że siostry mają obrączki.
Tak, bo mamy, powiedzmy, takie kroki wtajemniczenia. Najpierw jak przychodzimy do kandydatury, to mamy białą bluzeczkę i czarną spódnicę, później w postulacie otrzymujemy sukienkę postulancką, w nowicjacie mamy już pełen habit, ale bez krzyżyka. I biały welon. W dniu pierwszych ślubów dostajemy krzyżyk. Dla mnie to też było takie wyjątkowe, że w nim mam szukać wszelkiego pomocy i ratunku i on nam towarzyszy. A na śluby wieczyste otrzymujemy obrączkę, gdzie kapłan wypowiada: przyjmij ten znak jako wyraz miłości oblubieńczej Jezusa do ciebie.
Jeżeli ktoś chciałby poznać siostry Serafitki, być może ktoś tam w tym momencie się zastanawia, a może siostry Serafitki to jest zgromadzenie dla mnie, to może do sióstr przyjść, porozmawiać?
Jak najbardziej, zapraszamy. Łukasiewicza 16b, ale też na naszej stronie i facebookowej siostry często organizują rekolekcje dla dziewczyn, więc też zapraszamy jak najbardziej.
I to można zobaczyć te zdjęcia takie piękne z gór powołaniowe na przykład.
Tak, ale zdjęcia mogę pokazać prywatnie, zapraszam.
Ale tam też takie zdjęcia można znaleźć.
Tak, jak najbardziej.
Profil Serafitek jest takim profilem otwartym, więc zachęcamy. Dziś o sobie, o swoim powołaniu, o pasji życia zakonnego w zgromadzeniu sióstr Serafitek opowiadały siostra Wianeja oraz siostra Eligia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Konsekrowani na fali. Nieformalne rozmowy o życiu zakonnym. Zapraszamy w każdą czwartą sobotę miesiąca o 11:15.